10. odcinku podcastu Forum Call Center. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Piotrze, nie wiem, czy zauważyłeś, ale mamy pierwsze zero za naszym odcinkiem. Dzisiaj mamy właśnie 10. odcinek naszego podcastu.
Rozumiem, że w przypadku podcastów 10 to jest dojrzałość. To jest prawie jak 18 lat u dorosłego człowieka.
10. odcinek jest dobrym momentem do tego, żeby podsumować, troszkę się cofnąć wstecz i zobaczyć, czy tu, gdzie dzisiaj jesteśmy, to jest zgodne z tym, co na początku zamierzaliśmy.
I nie ukrywaliśmy też na początku, że tak naprawdę głównym powodem naszego spotkania była chęć pogadania. Temat był nakreślony dosyć szeroko. Temat branży call center, czy też branży obsługi klienta zdalnej i jakiejkolwiek innej. Od początku nie ukrywaliśmy i wtedy czuliśmy to intuicyjnie. Teraz chyba potwierdziliśmy sobie, że zawsze interesowała nas i będzie interesować perspektywa klienta, bo w tej perspektywie czujemy się dobrze. Nie mieliśmy nazwy. Nazwa była trochę taka generyczna, czyli Forum Call Center, bo takżeśmy sobie ten podcast umiejscowili. Natomiast myślę, że teraz po tych 10 odcinkach też już jesteśmy bardziej dojrzali. Wiemy, co udało nam się osiągnąć, czego może nie do końca udało nam się osiągnąć i w związku z tym, co chcielibyśmy osiągnąć w najbliższej przyszłości.
No właśnie, Piotrze, jak Ci się wydaje, co według Ciebie nam się udało, a co się nam nie udało?
Po pierwsze, udało nam się systematycznie spotykać i komunikować ze światem zewnętrznym, mimo wielu przeszkód, nie tylko natury, nazwijmy to takiej czysto ludzkiej lenistwo na wielość różnych innych działalności, ale również problemów technicznych.
Właśnie, w wielu miejscach czytałem i słyszałem, że takie projekty właśnie jak podcasty, jak blogi i tym podobne historie upadają mniej więcej na 7. odcinku. I zresztą ja myślę, że dzisiaj trochę o tym też powiemy, o sukcesie marketingowym, bo to jest jakby główny wątek, ale jeżeli pokonaliśmy 7. odcinek, a jesteśmy tak naprawdę na 10., to myślę, że możemy sobie jasno powiedzieć i podać rękę, gratulacje Piotrze, udało nam się, zrobiliśmy to systematycznie. Tak, weszliśmy, nie opuściliśmy ani jednego tygodnia z założonych, wręcz nawet jeden tydzień przyspieszyliśmy.
Tak, także mamy 10 odcinków zrealizowanych w 9 cyklach.
Ja myślę też, że to, co nam się udało, to jest to, że jakby cały czas mamy tematy. Ja na początku, nie ukrywam, troszkę się bałem, czy będziemy te tematy mogli sobie gdzieś tam systematycznie nadążać z nimi, ale myślę, że tych tematów raz, że rodzi się co chwilę, coraz to więcej i życie tak naprawdę pisze scenariusze.
Tu od razu takie schadenfreude, bo to taka radość przez łzy. Ja oczywiście się cieszę, że tematów mamy dużo, natomiast to, że mamy dużo tematów, to również wynika z tego, że ta branża, może nie tyle branża, co generalnie w ogóle perspektywa, czy specyfika, czy takie klientocentryzm jako taki, on ma się dobrze, bo firmy cały czas, jak tylko mogą, dokładają do tego pieca, co oczywiście nas cieszy, bo mamy o czym rozmawiać, a z drugiej strony nas martwi, no bo chcielibyśmy tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, kiedy tych, w cudzysłowie, interwencji, czy tematów do wyśmiewania, czy do nie wiem, do komentowania jest mniej.
10. odcinek, no to może to nie jest jeszcze jakieś tam wielkie święto. My sobie gdzieś tam cieszymy się z tego, co jest. Natomiast akurat tak się złożyło, że on stanowi dosyć dobry taki kamień milowy.
Zakładamy, że wchodzimy w nowy etap.
Tak, wchodzimy w nowy etap i w ostatnim odcinku zapowiadałem Wam ogłoszenie kilku, przynajmniej z naszej perspektywy, fantastycznych informacji. I teraz dodam, będziemy się z Wami dzielić fajnymi rzeczami.
Po pierwsze, będziemy dalej nadawać. To nie jest tak, że doszliśmy do 10. odcinka, stwierdziliśmy, no 10 odcinków to jest sukces, biorąc pod uwagę to, co przytoczyłeś przed chwilą, czyli do 7 odcinków z reguły to dociera. Nie chcemy mówić na ten temat dalej. Mamy tematy, mamy potrzebę, mamy też nadzieję i inspirację i chcemy się z Wami dzielić i komentować rzeczywistość.
Mamy nadzieję, że chociaż w połowie Was to będzie cieszyć tak jak nas, bo my po prostu lubimy gadać, więc dla nas ten podcast, w dużej części robimy ten podcast z myślą o Was, ale robimy go też trochę dla siebie, trochę dla zaspokojenia swojego ego.
Ale to jak Maciek zaraz powie, to chyba świat podcasterów też trochę na tym polega.
Dalej, będziemy nadawać lepiej. Już w najbliższych, myślę, tygodniach zaczniemy, dzięki hojności sponsorów, myślę, że niedługo ujawnimy, ale powolutku zaczniemy inwestować w sprzęt. Na razie robimy to cały czas jeszcze po amatorsku, natomiast już mamy skompletowaną całą listę tego, co potrzebujemy od strony technicznej. i mam nadzieję, że przełoży się to na to, że będzie to słyszane jeszcze lepiej i da nam to jeszcze więcej możliwości przekazywania Wam różnego rodzaju treści tam, gdzie jesteśmy, czyli na przykład konferencje, różnego rodzaju wywiady z ciekawymi ludźmi i tak dalej.
Potem też mamy nadzieję, czy rozumiemy, że Wy jako słuchacze też zasłużyliście na to, aby jakość naszego dźwięku, jakość naszej rozmowy po prostu spełniała te takie wymagania i standardy współczesnego świata.
Nie oszukujmy, ta decyzja była dosyć racjonalna. To znaczy, kiedy zaczynaliśmy, podcast był pewnym eksperymentem. Nie wiedzieliśmy, czy to się uda, czy nie. A sprzęt do podcastingu no, ma swoją cenę. Tak? To znaczy, dobry sprzęt trochę kosztuje i chcieliśmy podejść do tego racjonalnie. Czyli nie wydaliśmy na to, może zaryzykuję stwierdzenie, że prawie złotówki, coś tam wydaliśmy. W tej chwili wiemy, że to ma sens, w związku z tym postanowiliśmy zdobyć środki na to. Mamy te środki, czy będziemy je mieli w najbliższym czasie i będzie lepiej. Wiemy już, jak to robić, nauczyliśmy się też od strony takiej technicznej. Możemy z czystym sumieniem i odpowiedzialnością przede wszystkim zrobić.
Kolejna rzecz, o której zaraz Maciek opowie w szczegółach, to jest to, że też od początku nie ukrywaliśmy, że nie chcielibyśmy, aby to była rozmowa tylko między Maciejem a mną. Udało się jeszcze Maciejowi jeden odcinek zrobić z prawnikami i to też było ciekawe doświadczenie. Jesteśmy otwarci cały czas na nowych interlokutorów, rozmówców, nieważne w jakiej konfiguracji, czy jeden na jednego, czy w większym gronie, ale też i tutaj mamy nowego mentora.
Tak jest. Poznajcie Stefana.
Właśnie. Kim jest Stefan i skąd wziął Ci się Stefan?
Skąd mi się wziął Stefan? Stefan ma brodę, więc jest człowiekiem na miarę czasów, w których żyjemy. Ja też mam brodę i teraz podobno, jeżeli to czy jeszcze nie masz brody, to jest to taki dobry wyznacznik. Teraz się ma brodę.
Nie, ja jestem akurat człowiekiem opóźnionym pod tym względem, albo wyprzedzającym swoje czasy, może to lepiej zapytać.
Okej, ale wracając, ale nie, poważnie. To znaczy, broda jest pewnym elementem dosyć istotnym Stefana, ale kim jest Stefan? Stefan jest sumą wiedzy i doświadczeń, jaką gromadzimy od lat o tym wszystkim, o czym rozmawiamy, czego się uczymy.
Chcielibyśmy, żeby Stefan był takim alter ego i takim super ego w zasadzie naszym, ale super ego nie tyle leczącym nasze kompleksy, co porządkującym w pewien sposób wiedzę, którą staramy się przekazać.
Tak, ponieważ każdy z nas jest obarczony pewną skazą, mniejszą czy większą. Dlatego taki Stefan jest pewnym idealnym modelem nas tutaj wszystkich. Jest typowym przedstawicielem ery renesansu.
Mimo, że ta era renesansu przebrzmiała i nie wiem, czy wróci, bo ja ostatnio nie mam poczucia, że żyję w erze renesansu, ale i to mówi
ale możemy...
i to mówi o obsłudze klienta.
Ale Piotrze, możemy tą erę renesansu, czy ten renesans kreować, wskrzeszać.
Dobrze, ja rozumiem, że multi-channel jest dla Ciebie to taką namiastką renesansu i okej, podtrzymuję, tak, jeśli tak rozumiemy, chciałbym, żebyśmy...
To jest na inny temat rozmowa.
Ale żebyśmy doprowadzili rzeczywiście do renesansu w obsłudze klienta, do wielokanałowości, do wszystkiego tego, co było pięknym renesansem.
Jest bezwzględnym, ale konstruktywnym krytykiem, który nie akceptuje byle jakości.
I tutaj zgadzam się w pełni ze Stefanem. Nie wiem, na ile potrafimy to samym sobą przekazać, natomiast rzeczywiście to, co mnie jako klienta, ale nie tylko jako klienta, to, co również jako człowieka bardzo mnie, i z wiekiem pewnie coraz bardziej, to jest taki brak akceptacji dla byle jakości. To jest świadomość, że jeśli pozwolimy traktować się jako klienci, jako profesjonaliści, jako ludzie w sposób byle jaki, to jest to tak naprawdę gra na krótką metę, to się na nas zemści, dlatego mówimy z tego stanowiska, z tego miejsca i ja i Maciej i Stefan przede wszystkim mówimy byle jakości nie.
Jest też facetem, który jest bardzo wierny takim tradycyjnym wartościom. Ma kręgosłup, ale jest jednocześnie otwarty na przyszłość i na nowości. Jest typowym facetem po 40, jest gadżeciarzem, ale właśnie z takim fajnym, z takim mocnym kręgosłupem moralnym.
O tym kręgosłupie też trochę będziemy chcieli powiedzieć, bo uważamy, że to nie chodzi o to, że nasz kręgosłup jest lepszy niż wasz kręgosłup, albo mój kręgosłup jest lepszy niż Macieja kręgosłup. Natomiast uważamy, i to zresztą też mamy na to argumenty nie tylko ze swoich rozmów, że kręgosłup w biznesie ma znaczenie, a kręgosłup w obsłudze klienta w szczególności, bo klienci ten kręgosłup czują. I tak oto od Stefana, żeśmy dosyć sprytnie zawinęli do następnego wątku, którym też chcielibyśmy podsumować, do nowego tytułu.
Tak jest. Tak jak wspomniałem na początku, kiedy projektowaliśmy, przyjęliśmy pewien roboczy tytuł, bo nie znaleźliśmy nic lepszego. I w końcu, wchodząc do pewnego parku, przyszła na myśl nazwa podcastu, która jest kwintesencją, moim zdaniem, kwintesencją tego, co robimy. A tytułem jest, dadam, Klientomania.
I to jest taka sytuacja, kiedy tak naprawdę zrozumieliśmy trochę siebie. To znaczy spojrzeliśmy w lustro, spojrzeliśmy całym podcastem siłą tych 10 czy 9 odcinków, tak? Spojrzeliśmy w lustro i doszliśmy do wniosku, nieważne, albo może inaczej. Ważne jest to, że to Maciek z tą nazwą przyszedł, natomiast ta nazwa rzeczywiście fajnie pasuje do tego, co robimy. Jest to klientomania, bo jesteśmy maniakami, którzy patrzą i z perspektywy klienta, i czują się jak klienta, i chcemy rozmawiać tak naprawdę o kliencie.
Tak jest. No to co? To Piotrze, zaczynamy?
Zaczynamy.
Witamy Was w nowym, 10. odcinku podcastu Klientomania.
Tak, stary, nowy podcast Klientomania, 10. odcinek, o czym dziś porozmawiamy.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o marketingu branży consumer care, customer care.
Maciek opowie też w tym odcinku o swoich doświadczeniach z uczestnictwa w konferencji podcasterskiej. Nie opowie tego po to, żeby opowiadać o naszych problemach, ale opowiedzieć o tym, co z tej konferencji do marketingu można odnieść.
Przyjrzymy się marketingowi trochę z lotu ptaka, to znaczy tego marketingu branżowego. Spróbujemy Wam opowiedzieć, co widzimy, co widać, czego nie widać. Wskażemy firmy, które w naszej opinii robią to fajnie, robią fajną po prostu robotę, których warto brać przede wszystkim przykład.
I może uda nam się tutaj właśnie nie popadać w krytykanstwo, a raczej pokazywać takie fajne przykłady tego, co można robić dobrze i co naszym zdaniem jest dobre, i wyjaśnimy również, dlaczego jest to dobre. Mhm. Zrobimy również szybki przegląd mediów branżowych i możliwości ich wykorzystania, bo tutaj też wbrew pozorom, jak się okazuje, nie wszyscy postrzegamy to tak samo albo inaczej. Nie wszyscy wykorzystują naszym zdaniem w pełni możliwość samych mediów, możliwość ich wykorzystania. Czasem wykorzystują to w sposób dziwny i stąd będziemy to komentować i sugerować, jak można to zrobić lepiej.
Porozmawiamy o tym, w jaki sposób powinien wyglądać w ogóle marketing w branży call center. Mówimy tutaj o szerokiej branży call center, czy bardziej branży consumer care. Co robić, czego nie robić.
I w końcu porozmawiamy o wartościach w biznesie i wartościach w obsłudze również. Postaramy się udowodnić, że warto jest mieć kręgosłup. Czyli zaczynamy od punktu pierwszego, któryśmy wymienili, konferencja podcasterska. Maćku, byłeś na takiej konferencji, oczywiście trochę już żeśmy sygnalizowali, dowiedzieliśmy się, gdzie jest nasz podcast, co robimy źle, co robimy dobrze, ale to jest jakby mniej istotne, natomiast bardziej, czym jest w ogóle ruch podcasterski, czego ciekawego dowiedziałeś się o tej formie komunikacji i co mógłbyś nam o niej wkrótce opowiedzieć?
No właśnie, w ubiegłą sobotę w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja skupiająca podcasterów, jeżeli w ogóle coś takiego jest jak branża, czy sektor, czy grupa ludzi, to jest właśnie taka grupa podcasterska. Konferencja nazywała się Polcaster 2015 i według mojego oka skupiła około 100 ludzi, setkę ludzi, która w większości przypadków, z tego co było głosowanie, prowadzi jakąś formę podcastowania. Dla mnie było to ogromne zaskoczenie, bo z jednej strony myślałem, że to cały czas jest pewna nisza w Polsce, natomiast podcasty są nadawane w Polsce już od ponad 10 lat i byli tam obecni też ludzie, którzy to zaczynali robić i niektórzy prowadzą od 10 lat, a niektórzy już, nazwijmy to, przeszli na emeryturę podcasterską. Natomiast to była niesamowita przyjemność zobaczyć tych ludzi i to, co mnie urzekło w tym, że największą wartością, którą u nich zobaczyłem, to był właśnie ten kręgosłup moralny, taki etyczny. Wydawałoby się, że te blogowanie czy formy jakiejś takiej komunikacji bardzo miękkiej, no, te 10 lat temu wyglądały zupełnie inaczej. Tu mi się przypomina książka Kominka, czyli Tomka Tomczyka, który bloger, który opisywał, jak wyglądało jego blogowanie, powiedzmy, lat temu 10, jak wygląda dzisiaj, jak ono, co ruszało osoby wtedy, co rusza dzisiaj.
Ja rozumiem, że tutaj mamy jednak mimo wszystko pewne przesunięcie w czasie, to znaczy porównując właśnie ze wspomnianymi przez Ciebie blogerami, rozumiem, że podcast jest trochę na wcześniejszym etapie rozwoju i zaletą tego etapu, może przy jego niedoskonałości, jest również to, że tam póki co większością dominującym podcasterem to są ludzie, którzy robią to nie dla pieniędzy, nie dla profitów, nie traktują tego jako w pełni zawodowe, tylko traktują to jako swego rodzaju pasję i dodatek do swojej działalności na innych forach.
Tak jest. Większość podcastów, które są w Polsce, są podcastami ewidentnie niekomercyjnymi, które nie przynoszą zysku. Są struktury, bo to już trzeba tak nazwać, prawie że firmy, pewne agencje, które działają na pograniczu takiego radia. Natomiast większość jest to forma takiego pogadania jak my. I powiem tak, jadąc tam, pojechałem taki mały. Czułem się tak przekonany, że to, co robimy, to jest totalna amatorka, ale to jeszcze amatorka amatorszczyzny. Natomiast okazało się, że to, co robimy, jest dobre, jest okej, że są podcasty, które są mega profesjonalne, na których ja próbuję się wzorować, gdzie podglądam ich warsztat, gdzie słucha się to faktycznie jak radia. Ale większość i tak naprawdę są swobodnymi rozmowami. Więc myślę, że to jeżeli my jesteśmy gdzieś pomiędzy jednym a drugim, czyli dążymy do takiej poprawności, ale to, co robimy, jest dobre, nie mamy się czego wstydzić.
Rozumiem, że jak będzie okazja 20 odcinka, to wtedy sobie porównamy się na tle innych, czy żeśmy przesunęli się na tej skali gdzie, czy do góry i o ile do góry. Natomiast ja rozumiem, że też ten podcast to zaintrygował Cię oczywiście, jak mówiłeś, to było szukanie doświadczeń i postrzegania siebie na tle, co robimy lepiej, co robimy gorzej, czego się należy uczyć. Natomiast również urzekło Cię podcast jako forma kanału komunikacji, a więc pewnego rodzaju narzędzia, które... No, zaraz tutaj przejdziemy do różnych narzędzi komunikacji, marketingu, natomiast ja rozumiem, że ten wątek, podcast jako specyficzny kanał komunikacji, to również był element twojej refleksji, twojego postrzegania w ramach tej konferencji.
Wiesz co, tak, bo podcast jest w ogóle, sam pomysł podejścia do podcastowania jakiś czas temu, on troszkę wynikał z jednej strony z wyzwania, bo powiedzmy sobie szczerze, nagrywanie podcastu wcale nie jest łatwe i o tym się przekonałem, szczególnie kiedy nagrywałem odcinek sam. Było to mega stresujące dla mnie wydarzenie, czy doświadczenie, natomiast... Podcast jest bardzo prawdziwy. O ile pisząc artykuł, jeden czy drugi, prowadząc bloga, to są treści bardzo często przemyślane. O tyle podcast, jeżeli coś powiesz, to już powiesz. Możesz oczywiście zmontować, wyciąć i tak dalej, ale w większości przypadków jest taka zasada, czy jest takie dążenie do tego, żeby publikować treści nagrane bez większej edycji. Ja też się staram to robić, natomiast póki co jeszcze nie doszliśmy do takiej wprawy, do takiej płynności. Natomiast...
Ale wynika to, jak rozumiem, przynajmniej w naszym przypadku tak to czujemy, raczej z dbałości o Was jako słuchaczy, żeby nie podawać Wam już takiego totalnego pasztetu. Natomiast staramy się te myśli uczesać przynajmniej w formie edycji.
Wiesz co, to jest tak naprawdę też problem pewnego perfekcjonizmu i wiele osób, które tak jak ja próbuję coś robić. Ja się uczę nie być perfekcjonistą w tym zakresie, bo gdybym faktycznie chciał opublikować materiał w 100%, z którego byłbym zadowolony, prawdopodobnie ten podcast nigdy by nie wyszedł. W związku z tym ta rozmowa, ta próba rozmowy jest faktycznie... Ja będę mówił o podcastingu też w kontekście marketingu, bo uważam, że jest ono fajne narzędzie, jest fajnym narzędziem. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, podcasting czy tego typu audycja jest prawdziwa, jest bardziej prawdziwa niż tekst pisany.
Ale to ja się, że tak powiem, o tyle przychylę do tego zdania z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, myślę, że podobnie jak ty, czy część z naszych słuchaczy, ja jestem wychowany na dobrym radiu, czy nawet na dobrej telewizji, gdzie ludzie sobie nie przerywali, tylko rzeczywiście słuchali się wzajemnie. I dla mnie wartość rozmowy jako takiej jest wartością nadrzędną. Znaczy, fajnie jest, kiedy się słucha inteligentnych ludzi rozmawiających, bo to zawsze jest twórcze. Zarówno dla tych, którzy mówią, jak i dla tych, którzy w tej rozmowie nawet nie uczestniczą, ale słuchają takiej kulturalnej wymiany argumentów. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też mówiliśmy dużo o konferencjach i w ramach konferencji niestety, czy w ramach prezentacji, często niestety jest to one to many i to takie jednostronne. To znaczy prelegent najczęściej, czy bardzo często w trakcie konferencji, w trakcie przekazu, to samo zresztą dotyczy artykułów, on po prostu przekazuje swoje tezy i tak naprawdę średnio go interesuje, co na ten temat myśli druga strona. Nam się wydaje, takie mamy poczucie i dlatego ten podcast prowadzimy, że nawet rozmawiając między sobą, my nie przychodzimy z kanonem wiedzy, którą chcemy jakby siłą udowodnić. To jest bardziej właśnie otwarcie się na drugiego człowieka i próba znalezienia jakiejś takiej fajnej, wypadkowej w dyskusji pomiędzy jednym lub drugim poglądem.
No właśnie, tak mam wrażenie, że w sposób całkowicie naturalny przeszliśmy do czegoś, co nazywamy marketingiem. To znaczy, ja mam zawsze problem z samym określeniem marketing, natomiast wspomniałeś o prezentacjach, o tym, z czym się spotykamy, między innymi na konferencjach, już dosyć mocno omówionych przez nas, ale teraz tak naprawdę skupimy się, po co pewne rzeczy robić i czy je w ogóle robić i jak to tak naprawdę wygląda w naszej branży, czyli w branży, której my pracujemy, w której jesteśmy.
I o czym jest ten podcast? Także zacznijmy może od takiego właśnie uporządkowania. Maćku, branża customer care, wiemy, że ona się trochę różni od innych, a trochę się nie różni, bo wszystkie branże i wszystkie firmy są tak naprawdę takie same, są albo dobre, albo źle, albo dobrze, albo źle zorganizowane. I teraz gdybyś tak zrobił króciutki wstęp. Obszar marketingu, jak to dzielisz i potem przechodzimy do przykładów.
Tak jak powiedziałeś, branża customer care jest po prostu jakimś rynkiem, który się zmaga z typowymi historiami związanymi z zarządzaniem, z marketingiem, ze sprzedażą. Można powiedzieć, że jest specyficzna. Jak ja spotykam różnych ludzi, to każdy mówi, że jego firma czy jego branża jest specyficzna, inna i tak dalej, więc ja przyjmuję to już za pewnik, że i my pracujemy w specyficznej branży. Ja sobie wyróżniłem trzy takie obszary marketingu. Marketingu, czyli działań o charakterze promocyjnym, które przekładają się na sprzedaż, ale w każdym razie zaplanowanych działań firmy w kierunku klienta, pracowników, generalnie rynku, które mają wywołać pewien efekt sprzedażowy i napędzić i odpowiedzieć w ten sam sposób na potrzeby klienta. Tak to może trochę w sposób zawaluowany, nie będę tutaj w tej chwili przywoływał żadnej definicji ładnej i gładkiej. Natomiast ja wyróżniłem takie trzy obszary marketingu w tym obszarze, w którym my pracujemy. Pierwszy to jest marketing usług i produktów, czyli będą to na pewno usługi call center, czyli outsourcing przede wszystkim, albo usługa wewnętrznego call center dla działu sprzedaży, marketingu, księgowości czy jakiegokolwiek innego.
I rozumiem, że mówimy tu o marketingu, który ma doprowadzić do tego, że zleceniodawca zewnętrzny zakupi konkretną usługę od konkretnego call center.
Tak jest. I podobna sytuacja ma się do produktów czy usług, czyli dajmy na to, jeżeli ktoś handluje słuchawkami, systemami call center, systemami WFM i tak dalej, oni w jakiś sposób też muszą pokazać, że oto my mamy produkt, który jest najlepszy na świecie i który spełni oczekiwania danego klienta. No i pytanie, w jaki sposób to robić, docierając do... No i pytanie jest oczywiście, czy specyficznej, czy niespecyficznej grupy odbiorców, czyli w jaki sposób i o czym rozmawiać z rynkiem, żeby rynek zainteresował się tym, co mamy.
I oczywiście nie będzie to encyklopedia marketingu, bo nie taki jest cel. To jest pewien obszar, który żeś zidentyfikował, również po to, by pokazać, że są również inne obszary marketingu, które się trochę różnią.
Bardziej po to, żeby dobrać odpowiednie... No, znaczy inaczej. W którymś odcinku mówiłeś o młotku, który wbija gwoździe. I tak samo tutaj musimy odpowiedniego młotka użyć, czy odpowiedniego narzędzia po to, żeby osiągnąć odpowiedni cel. Inne narzędzia albo w inny sposób te narzędzia będziemy wykorzystywać, kiedy my będziemy chcieli sprzedawać czy promować nasze usługi, a inny, i tutaj mamy drugą grupę, kiedy chcemy stworzyć, nazwijmy to, marketing miejsca pracy, czyli marketing ukierunkowany na pracowników, zarówno obecnych, jak i potencjalnych. I tu mamy.
Czy rozumiem o takim produkcie, który tak naprawdę, znaczy produktem tego marketingu, czy celem tego marketingu jest spowodowanie, że ludzie chcą u nas pracować, zarówno ci, którzy już u nas pracują, chcą u nas zostać i rozwijać, jak również z rynku ciągną do nas kolejne rzesze nowych, ambitnych pracowników, którzy widzą tu swoją przyszłość i ich możliwość rozwoju zawodowego.
Tak jest, ponieważ no, firmy świadczące usługi customer care, no mają to do siebie, że no, czy nam się to podoba, czy nie, czy akceptujemy to, czy nie, wiążą się z dosyć dużą rotacją i jednym z podstawowych wyzwań jest przyciągnięcie ludzi do pracy. No i teraz jest kwestia, w jaki sposób to ma się zadziać, czy w jaki sposób to się dzieje, żeby faktycznie to zadziałało. I powiem tobie szczerze, że wydaje mi się, że akurat ten obszar marketingu jest najbardziej rozwinięty w większości call center. Czyli firmy.
Chociaż myślę, że on się nawet nie nazywa marketingiem.
Nie, to ja to nazwałem marketingiem. Natomiast faktycznie, jeśli ze wszystkich aktywności marketingowych, to ten obszar jest najbardziej konsekwentny, bo on się, no bo po prostu jest wymagany przez sytuację związaną z rotacją. I takim ostatnim obszarem to jest marketing wizerunku branży. I powiem szczerze, że z tym marketingiem jest z jednej strony słabo, bo po pierwsze, nie wiadomo, kto go tak naprawdę ma robić. Ja myślę, że my go w dużej części robimy.
Znaczy, na pewno rozmawialiśmy na ten temat choćby w dwóch odcinkach, które sobie przypominam. Jedno to dlaczego nie lubię call center, bo to była właśnie próba znalezienia odpowiedzi dlaczego i co powinniśmy robić, żeby jednak polubić tę branżę. Z drugiej strony to były tematy, któreśmy poruszali przy okazji konferencji. Bo te konferencje też jakoś rzutowały na wizerunek branży i też ten wizerunek tworzyły.
Tu jest tak naprawdę bardziej próba udowodnienia czy obronienia tego, że to, co robimy, to, co robią różne firmy, jest dobre z punktu widzenia konsumenta. I tyle.
Jest dobre, jest skuteczne, jest efektywne. Mhm.
I tu postawmy kropkę. I teraz, jak ja widzę w ogóle aktywność marketingową firm? Tak jak powiedziałem, ta aktywność marketingowa najbardziej jest widoczna w sektorze, czy w tym obszarze pracowniczym, czy w obszarze rekrutacyjnym. Natomiast jeżeli skupmy się tak naprawdę na pozyskiwaniu nowych zleceń, na nowych klientów.
I teraz. Czyli mówimy o tym marketingu pierwszego rodzaju, marketingu usług.
Tak. I powiem tak. Ja jestem takim marketerem amatorem. Skończyłem studia, na których tak naprawdę się niczego nie nauczyłem, tylko potwierdziłem to, co już wiedziałem. Zostało to w jakiś tam sposób nazwane, też w obszarze marketingu usług. I to będzie taki jeden moment, kiedy trochę ponarzekam na to, co jest, na to, co widzę. Patrząc na marketing firm, które działają w tym sektorze, widzę totalny chaos. To znaczy w większości przypadków, w zdecydowanej większości, to są pojedyncze, doraźne jakieś działania, to wygląda tak, jakby powiedzmy prezes zorganizował spotkanie i mówi, musimy być widoczni na rynku, w związku z tym, okej, ktoś napisał artykuł i wszyscy przez pół roku jadą na tym, że powstał jakaś treść marketingowa, czy powstała jakaś ulotka i wszyscy się cieszą, przez pół roku będą jechać na tym jednym małym sukcesie, tak?
Zwracam tylko uwagę, że chaos jest to nieuświadomiony porządek, więc tutaj bądźmy też czujni. Czasami może my tego nie rozumiemy, albo może jeszcze nie dojrzeliśmy, chociaż akurat z tego, co mówisz, i tu przyznaję ci rację, rzeczywiście czasami działania marketingowe, nie tylko w branży call center, to powiedzmy sobie szczerze, mają charakter albo wygrywania ciągle tego samego sukcesu, który już dawno sukcesem nie jest, czy wygrywania jednego tekstu, czy jednego komunikatu kompletnie niedostosowanego ani do specyfiki, ani do dynamiki otoczenia.
Jeśli ja zaznaczam, że to, o czym mówię, to jest moja subiektywna ocena, to jest to.
Jak wszystko, co mówimy w tych podcastach.
To jest to, co ja widzę. To, co ja widzę i co ja czuję. Ja mam to do siebie, że ja staram się mimo wszystko brać pod uwagę wszystkie elementy i punkty widzenia również drugiej strony. Natomiast mówię, generalnie widzę chaotyczne działania i raczej doraźne, akcyjne, typu zbliża się coś. To jest trochę jak ze świętami. Zbliżają się święta, to nagle się bierzemy do roboty, albo zbliża się koniec miesiąca, to nagle wszyscy handlowcy idą w miasto, tak? Brak systematyki, to jest taki drugi problem, który ja widzę, czyli to są takie działania, tak jak powiedziałem, z jednej strony doraźne, ale no w zasadzie od czasu do lasu. Spotykam bardzo wiele takich sytuacji, gdzie nagle pojawia się wysyp artykułów danej firmy, Po czym przez następne 3-4 miesiące jest cisza, nie ma nic. To też nie jest dobre. To, co widzę i to, co rozmawiam z firmami, to problem, myślę, że to jest odpowiedź na to, dlaczego tak jest. Bo w firmach nie ma ludzi, którzy się tym zajmują. Nie ma czasu, nie ma dedykowanego stanowiska. To są rzeczy, to są tematy, które są wrzucane komuś przy okazji. Niektóre firmy zlecają to agencjom PR-owym. Jedni wychodzą na tym dobrze, o tym opowiem, kto dobrze na tym wychodzi. Inni sobie z tym najwyraźniej nie radzą i bardzo często zmieniają te agencje albo rezygnują, bo stwierdzą, że lepiej zrobię to sam. No i tyle. Ale tak.
Ja rozumiem, tak podsumowując trochę te cztery punkty, to bym powiedział tak, patrzę na to z boku. To, co podkreślasz, to jest brak strategii i planu działania. Bo ja rozumiem, tak, że wszystko to jest tak naprawdę pochodne. Gdybyśmy wiedzieli, co chcemy osiągnąć, gdybyśmy wiedzieli, jakimi środkami, gdybyśmy wiedzieli, jakie zasoby trzeba od tego, czyli jak w normalnym projekcie, gdybyśmy go dobrze zdefiniowali, to wtedy realizacja tego projektu byłaby prosta, łatwa i przyjemna, bo byśmy robili działanie planowe.
Zdecydowanie tak. To znaczy, brakuje, moim zdaniem brakuje pomysłów. Natomiast, dobra, to była taka wtyczka narzekania, ale obiecuję, że teraz już postaram się, już będzie tylko lepiej. I na początek chciałbym podać dobre przykłady, które uważam, od których należy się uczyć. Uważam z pełną odpowiedzialnością. Pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy automatycznie, to jest marketing firmy Telmon. Telmon jest łódzkim, właściwie już nie tylko łódzkim, ale jest outsourcingowym call center, nie należących do tych, które powstały powiedzmy 15 czy 20 lat temu i w ciągu 3 lat z nikomu nieznanej firmy wyrosła na jednego z kluczowych graczy na rynku outsourcingu. Jednym z takich podstawowych narzędzi, czy właściwie takim głównym narzędziem, który Telmon uprawia, to jest tak zwany content marketing, czy pisanie artykułów. I oni z tymi artykułami są obecni w bardzo wielu mediach, to jest jakby pierwsza rzecz, ale to, co mnie urzeka i to jest to, co ich wyróżnia na tle każdej innej firmy w tym kraju, to jest systematyka, która jest no, po prostu, nie chcę powiedzieć porażająca, bo to jest negatywny wydźwięk, ale jest taki bardzo pozytywny, to, co mnie urzeka, o, powiedzmy tak.
Ale ja rozumiem, że systematyka, która nie przekłada się na monotonność.
Nie.
Bo ja rozumiem, że to nie jest wbijanie cały czas do głowy tego samego komunikatu aż do znudzenia, tylko nie. Systematyka, mówisz, znaczy cykliczność pewnych działań, natomiast zawartość tych działań, czy treść tych działań już się różni i jest dopasowana.
Uważam, że treści, które są przygotowywane przez Telmon, są dobre, są łatwe, ale to, co przede wszystkim uważam jest źródłem sukcesu, poza jakością samej treści, jest systematyczność. I to jest dla mnie taki wzór do naśladowania.
Poznańskie podejście.
No, to jest akurat łódzkie, ale, ale fakt. Drugą taką firmą, którą też bardzo cenię, to jest call center Intergalactica. Dla mnie, ja sobie tak stworzyłem taki mały ranking, tak? Gdybym miał takie nagrody w różnych kategoriach przyznawać, to Telmon za systematyczność, natomiast CCIG Intergalactica dostałaby ode mnie nagrodę za najlepszą jakość. Podsumowaliśmy poprzednio, że firmom brakuje pomysłu. Intergalactica ma pomysł. To, co ja widzę, oni mają świetnie zorganizowany marketing właśnie do pracowników i do rynku. No wiesz, to jest no w tej chwili już drugie co do wielkości outsourcingowe call center w Polsce, ale pierwsze generyczne takie największe.
Pytanie jest, co było skutkiem, co było przyczyną, ale zakładam, że właśnie dzięki jakościowemu, dobremu jakościowo marketingowi osiągnęli pozycję numer 2.
Moim zdaniem numer jeden nadal, bo numer jeden, o którym teoretycznie gdzieś tam podprogowo myślimy, to jest grupa firm. W związku z tym to się może nazywać tak, natomiast Intergalactica wyrosła w sposób generyczny. Także to jest troszkę inna historia. Natomiast mają fantastyczne, po pierwsze, mają bardzo jasno, to znaczy tak, oni wiedzą, czego chcą, wiedzą, co robią, wiedzą, po co coś robią, wiedzą, czego nie chcą robić. Ja mogę pewnych rzeczy na przykład nie rozumiem, dlaczego nie chcą tego robić, ale oni mają swoją własną filozofię i są konsekwentni. I dla mnie to się broni. Jedyna rzecz, która mi może i póki co jeszcze brakuje u nich, to jest właśnie tej systematyczności w publikowaniu treści. Oni mają takie zrywy, czyli po na przykład dwa artykuły w tygodniu, a potem miesiąc nic. Ale ja widzę, że to się zaczyna zmieniać. Kolejny przykład to jest znana nam firma Competence Call Center. Dla mnie to są mistrzowie w ogóle bycia w środowisku branżowym. Oni są obecni praktycznie w każdej organizacji branżowej, jaka jest w Europie. Wspierają każdą inicjatywę, która buduje wiarygodność tego rynku. Także, no i eventy, no to po prostu, to sam wiesz, tak? To są mistrzowie jakościowego znowu podejścia, przygotowań. Mówię tutaj o zorganizowaniu stoisk na targach, wystawiennictwa, całego procesu. Dla mnie to są mistrzowie. Dalej, z takich przykładów polskich to jest AlphaVox. Znowu firma, która wypuszcza sporo kontentu, aczkolwiek nie z taką systematycznością jak powiedzmy Telmon. Natomiast wrzuca dosyć dużo tego. No i jest też taki przykład, co do którego mam mieszane uczucia. To jest firma Focus Telecom. Z jednej strony wrzuca bardzo dużo kontentu. Osobiście uważam, że to jest dobry kontent, zarówno jakościowo i merytorycznie. Natomiast ja mam takie odczucie znowu z lotu ptaka, że tego jest za dużo. I we mnie osobiście wzbudza to odwrotny efekt od pewnie zamierzonego. Ale mówię, biorę pod uwagę też, że mogą oni punktować do różnych sektorów i te poszczególne sektory mogą selektywnie wybierać te treści, nie widząc pozostałych i to może być ok. Natomiast mogę powiedzieć tak, dobry materiał, natomiast jak dla mnie to jest aktywność marketingowa, która jest, no, może do obłędu czasami doprowadzić. Także to jest taki przerost ilości. Tak, dla mnie, ale to jest moja subiektywna.
Znaczy ja w ogóle bym tutaj tak właśnie pozwolił sobie na taki disclaimer, bo tak, nie po to te przykłady przytaczamy, żeby mówić, że ktoś jest cacy, ktoś jest B i jeszcze wartościować, ale właśnie jak żeśmy cały czas podkreślali, my chcielibyśmy promować przykłady dobre, choćby po to, żebyśmy dzielili się wszyscy wiedzą, dzielili się doświadczeniem, pokazywali sobie, jak można to robić. Natomiast zostawiamy wam jako słuchaczom ocenę, czy to rzeczywiście jest najlepszy przykład, czy nie ma lepszego. Nie jest naszą ambicją udowadnianie, że wspomniane przez Maćka firma X czy Y jest najlepszym przykładem, natomiast na pewno jest dobrym przykładem i na pewno jest ilustracją pewnej cechy, która przekłada się na skuteczność osiągnięcia celu, którym jest marketing.
Pytanie, czy mamy zwyczaj w ogóle do tego, żeby podglądać innych, ale nie podglądać na zasadzie podglądam konkurencję, tylko podglądam dobre przykłady, inspiruję się. Ja wydaje się, to co ja podaję, to są rzeczy, które mogą zainspirować was, mnie inspirują na pewno. Dalej, z takich firm, które na pewno też są widoczne, to jest Cludo, ze swoimi takimi projektami różnymi, które wchodzi, czyli mamy, no akurat my razem robimy Czas na Kas, czyli promujący w ogóle ideę SaaS-owego podejścia do kupowania usług. Teleperformance, który znowu trochę może bez systematyki, ale jest taką firmą, która pokazuje się dosyć mocno na tak zwanych śniadaniach biznesowych. I to się bardzo fajnie sprawdza.
I to było od strony firm, tak? I
tak.
Rozumiem, żeś trochę powiedział o stronie firm, ale marketing to nie tylko są firmy, które tam uczestniczą, ale tak jakśmy wspomnieli, to są również kanały czy fora, na których ten marketing się pojawia.
Wiesz co, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym ci tutaj wrócić, bo to, co jest ciekawe, że te firmy, które tutaj wymieniły, to nie są firmy, które budowały ten rynek lat temu ileś. I gdybyśmy się cofnęli się jeszcze, powiedzmy, 5-8 lat temu wstecz, zupełnie inne firmy publikowały treści. Tych firm nie ma. W tej chwili język komunikacji nawet niektórych firm albo się ogranicza do zdawkowych newsów na zasadzie pozyskaliśmy klienta, albo, tak jak w przypadku Call Center Poland, są to bardzo sztywne komunikaty zarządu, że zarząd ogłasza, informuje i tym podobne rzeczy. Zero jakiegoś takiego marketingowego drygu w tym wszystkim jest. Oczywiście możemy to tłumaczyć, że te firmy osiągnęły już sukces i mają stałych klientów, nie muszą. Ale...
Tak, ale to patrz na Coca-Colę.
Ale ja mam troszkę dokładnie odwrotny element, bo tu jest znowu marketing. No właśnie, czym jest tak naprawdę marketing? Marketing z jednej strony to jest treść, którą gdzieś tam wytwarzamy, jakiś przekaz, ale z drugiej strony to jest jej promocja, to jest dotarcie, pokazanie. I tu się też tak naprawdę pojawiają trochę pewne problemy, że wiele firm koncentruje się na wytworzeniu jakiejś tam treści. Ja pamiętam, jak rozmawiam z różnymi firmami i te firmy mówią, no panie Maćku, tutaj przygotowuję artykuł, jeszcze tydzień potrzebuję. Ja mówię, ja pierdzielę, to co oni tam z tym tekstem robią? Czy oni być może jakieś jeszcze analizy robią wewnętrzne? Słuchaj, no powiem ci szczerze, moje teksty osobiste, które mają najlepszą oglądalność, ja napisałem na kolanie, bo mnie natchnęło rano, jeszcze nie wstałem z łóżka, wziąłem komputer, w godzinę napisałem jakiś tekst, a tak sobie. To był typowy wpis na blogu, to nie był tekst merytoryczny, ale te teksty mają największą oglądalność, tak? I największą liczbę szerowań i tym podobne rzeczy. Natomiast faktycznie brakuje być może umiejętności takiego swobodnego pisania w firmach, więc te treści powstają bardzo wolno. No właśnie, ale wracając do tego marketingu. Mamy wytworzenie treści, to jest jakby jedna rzecz. Mówi się, że wytworzenie treści w całym marketingu to jest około 50, od 40 do 60% to jest treść. Cała reszta, czyli powiedzmy, że już tak byliśmy sobie, że treść jest, bo treść jest ważna, bo treść jest bardzo ważna, czy to ona jest mądra, czy nie mądra, to jest jej marketing i jej promocja. No i teraz jest pytanie, gdzie? I mamy u nas tak naprawdę, no nie mamy tutaj szaleństw, jeśli chodzi o media branżowe. Jeśli chodzi o media branżowe, takie outsourcingowe, to jest Outsourcing Portal i Outsourcing and More, czyli portal internetowy, gdzie call center ma swój obszar i gazetka drukowana, czy przepraszam, publikacja drukowana, Outsourcing and More, gdzie też na temat call center jest to napisane. Jest to bezpłatne, są to bezpłatne publikacje, uważam, lektura obowiązkowa dla każdego, kto się zajmuje obszarem customer care, niezależnie czy w outsourcingu, czy w in-house. No i są dwa serwisy internetowe, to znaczy jest ich więcej, tak? Bo natomiast te, które myślę, że można, o których należy powiedzieć, no to jest Call Center News, który jest serwisem na pewno działającym najdłużej, i jest nasze forum callcenter.pl.
I ja rozumiem zresztą, że z tego, co tu wspomniałeś, to tak naprawdę wcale nie ma tutaj szału, nie ma tego za dużo, więc myślę, że miejsce jest na wiele więcej jeszcze takich portali, więc też nie ma potrzeby zjadać się wzajemnie.
Wiesz co, ja myślę, że inaczej. Ja z forum callcenter.pl szukałem też bardzo długo drogi, jakieś 3 lata. Mhm. Jak to ma wyglądać? Wiesz, uciekłem w pewnym momencie wpadłem w taką pułapkę, którą wpadają wszyscy, mam wrażenie, na początku, czyli tym, że większość treści, które podawała, była dokładnie taka sama, czyli jeżeli na który byś serwis nie wszedł, to miałeś dokładnie tą samą treść. Z tego względu, że firmy namiętnie dorzucały, kiedyś była to jeszcze większa intensywność, dorzucały ci treści, które były dokładnie te same. W związku z tym ja sam nie czułem absolutnie żadnej atrakcyjności swojego własnego serwisu z tego względu i zacząłem szukać wyróżników. I tym wyróżnikiem, na który postawiłem od początku tego roku, to są własne treści. Dzisiaj obecnie 70% treści, które publikowane są treściami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. I tu jest ta unikalność nasza. Ale dobra, koniec promocji, będziemy tam jeszcze troszkę później o tym mówić.
Dobrze, i teraz jakby z jednej strony wygląda to tak, jak mówiłeś, czy jest kwestia treści, z drugiej strony jest to kwestia miejsca, gdzie ta treść jest umiejscowiona. I teraz próbujmy z tego, żeglując do brzegu, zebrać najlepsze praktyki w jednym miejscu, tak? Czyli pewna próba podsumowania, ale może inaczej, może pewna próba systematyzacji. Tak? Jak byś to teraz poukładał?
Jeżeli ktoś czytał jakikolwiek chociażby jeden artykuł na temat współczesnego marketingu, szczególnie marketingu, mówimy tu szczególnie o marketingu internetowym, to content marketing is king. To jest podstawowe hasło, to jest hasło, które się przejawia w każdej prezentacji, czy w każdym artykule, który tego tematu dotyczy. Dotyczy współczesnego marketingu.
Tu znowu taka wycieczka, wrzutka, no bo w zasadzie tak jak się zastanowię, to teraz słyszę, że wszystko jest królem lub wszystko rządzi. Tak,
tak jest.
Ktoś mówi, że customer rules, ktoś inny mówi, że marketing is king, ktoś inny mówi, że coś inny jest king, więc tu oczywiście bądźmy ostrożni, no to rzeczywiście w każdym powiedzeniu również tym jest dosyć duże ziarno prawdy.
W tym kingu tutaj mamy dwa problemy. Tak. Po pierwsze content i marketing, czyli te dwie składowe, które trzeba dobrze zrozumieć, żeby to wszystko zadziałało. Pierwsza sprawa to jest właśnie ten content. Co to jest ten content? Tym contentem może być tak naprawdę bardzo, bardzo wiele elementów. To mogą być artykuły, to mogą być newsy, to mogą być podcasty, to też jest content. To może być wideo. To wideo zresztą w tej chwili rządzi. Tak a propos królów i innego przywództwa, ale wideo ma najwyższe w tej chwili liczby statystyki, jeśli chodzi o wyświetlanie i tak dalej. Tak naprawdę wideo jest tym tak naprawdę największym driverem. Dalej
YouTube,
tak jest. Kursy, webinary, generalnie opowiadanie historii na różne sposoby. To mogą być komiksy, ale mówimy o pewnej treści. I teraz co jest najważniejsze w tej treści? Wydaje nam się, że wystarczy napisać artykuł na jakiś temat i mamy już content. Albo że content ma być tym nośnikiem mojej marki. Guzik prawda. Zobacz, wiesz jaki jest największy problem? Że ktoś dostaje taki komunikat, napisz artykuł, napisz content marketing, jeszcze się niektórzy content manager nazywają, albo content tam specjalista i tym podobne rzeczy. I teraz co robią? W co drugim zdaniu wpisuje nazwę marki, albo linkuje i tym podobne historie. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, być może są lepsi specjaliści ode mnie, ale z mojego punktu widzenia to jest zrobienie z ludzi wariata, że ktoś przygotowuje artykuł, który jest niby merytoryczny, czyli na przykład 7 sposobów, jak lepiej sprzedawać, a na końcu jest, a generalnie zaczynasz czytać i no bo firma taka zrobi to najlepiej, zrobi to dla ciebie, bo sprzedawanie jest takie i firma taka robi to. To jest taki bullshit, który powoduje, że nie ma to nic wspólnego ani z contentem, ani z marketingiem. To znaczy, to jest właśnie...
To jest systematyczność, tak? Nachalność nie.
To znaczy, tak, to znaczy, to gubimy... To znaczy, z źle dobraną formą, czyli tak marketing, w content marketingu, ta część marketing buduje formę przekazu tej treści. Czyli możemy tym marketingiem albo pomóc, albo możemy wszystko spieprzyć. I bardzo często, niestety, wszystko pieprzymy przez to, że zaczynamy, wiesz, to jest dosłownie, jak zaczynamy za dużo pieprzu dodawać do potrawy, mimo że miałoby smakować lepiej, to nie da się tego zjeść, bo zaczynają oczy boleć, kiedy czytamy cały czas, że firma, albo widzimy cały czas wypowiedzi tych samych osób i tak dalej, i tak dalej. I to aż boli wtedy, żeby jak się to patrzy. Czyli...
I tu przerywnik, jak widać, warto oglądać programy kulinarne,
tak.
One też wnoszą coś nam do wiedzy o marketingu i o branży call center.
Teraz content marketing faktycznie o tyle króluje, że on wyznacza tą największą wartość, bo do niego jest jakieś odniesienie, tak? Czyli ta treść, którą chcemy przekazać, ta merytoryka, ta wiedza. Ta największą wartością w tej chwili jest wiedza o czymś. O czymś, o kimś i tak dalej. To jest tak naprawdę największym driverem marketingu współczesnego. Jeżeli przejdziemy teraz krok dalej, czyli wejdźmy w konkretne narzędzia, czyli
no właśnie.
Bo mogliśmy powiedzieć, że content marketing jest też narzędziem. Jest, tak? Podcasty są narzędziem, wideo. To wszystko zawiera w sobie pewien content, pewną informację, pewną wiedzę, ale jest na przykład bardzo modna historia związana z social media. No i teraz jest pytanie, czy branża call center powinna być obecna w social media. Jak myślisz?
To jest trochę tak. A dlaczego nie powinna być, skoro wszystko jest dostępne w social media, więc również i branża?
No ciebie nie ma na Facebooku.
Na Facebooku mnie nie ma, ale są różne inne social media, które są. Tak, to jest kwestia doboru, gdzie chcesz być, natomiast jakby nie ma dyskusji, czy social media jest potrzebne. Pytanie sobie jest, jak się znaleźć w social media, żeby osiągnąć cel, który chcesz osiągnąć.
No właśnie, dokładnie. Facebook
wspomniany nie jest potrzebny do szczęścia i na razie jeszcze póki co mnie tam nie ma.
Dokładnie, to jest kwestia odpowiedzi na pytanie po co, tak? Po co i jak? Facebook jest świetnym narzędziem do promocji miejsca pracy, czyli z jednej strony zobaczcie, bo on jest bardzo autentyczny. Facebook to jest miejsce głównie dla, nazwijmy to, młodych ludzi, mniej dla starszych i jest bardziej prywatny niż biznesowy. W związku z tym jest to świetne miejsce zarówno z jednej strony do rekrutacji pracowników, do pokazania, jak się tu fajnie pracuje, bo jacy są fajni ludzie, a z drugiej strony do integracji ludzi już pracujących wokół pewnej historii. Jeśli chodzi o to, żeby pokazać, wykorzystać Facebooka biznesowo, czyli do sprzedaży usługi, to ja widzę jedno narzędzie, żeby potencjalny zleceniodawca mógł wejść i zobaczył, że to jest fajna firma, że tam jest, że tam nie ma kwasu, że ta firma żyje. Ona uwiarygadnia, nazwijmy to, decyzję, ale ona niekoniecznie, moim zdaniem, jest miejscem do tego, żeby pozyskać klienta.
Czy mówisz, innymi słowy, waga lajków w przełożeniu na zakup czy sprzedaż własnych usług jest relacja z żadna.
Lajków,
albo słaba.
Lajków w ogóle nie ma żadnego przełożenia, powiedzmy sobie szczerze, bo lajki można kupić. Tak? Mhm. Ja się na przykład nie koncentruję absolutnie na zdobywaniu lajki. Te lajki sobie przychodzą sami. Ważne jest to, co ja dostarczam tą wiedzę. I tak naprawdę ten mój content jest w serwisie, a nie na Facebooku. Facebook jest tylko i wyłącznie pewną stacją pośrednią. Jeżeli ktoś tamtędy wejdzie, to może trafi na serwis forumcallcenter.pl. Natomiast budowanie lajków w sposób sztuczny nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to jest zaangażowanie ludzi, którzy w tym uczestniczą.
Zresztą dlatego o Facebooku piękna przypowieść, pogrzeb, tak, na Facebooku mam 1000 znajomych, na pogrzebie nie mam ani jednego.
Coś w tym jest. Dobra, jakby idąc dalej śladem trochę konsultantów, rosnąca popularność Snapchata czy Instagrama, to jest kolejne uzupełnienie tego kanału facebookowego. Mhm. Natomiast biznesowo, uważam, należy być na LinkedInie. Ale znowu, co to znaczy być na LinkedInie? No można zrobić profil, nawet powinno się zrobić profil, ale znowu, w tej chwili żyjemy znowu na nowo zaczynamy żyć w erze człowieka, czyli tam się rozmawia. Jeżeli menadżera, który jest odpowiedzialny za sprzedaż, nie ma na LinkedInie, ale nie ma go w rozmowach, no to go nie ma na LinkedInie też i nie ma go w biznesie. LinkedIn służy do nawiązywania kontaktów biznesowych i znowu, tu już wchodzi cała historia, w jaki sposób to robić. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób to robią Amerykanie czy Brytyjczycy. Są bardzo aktywni. Bardzo mi się podoba aktywność, nie podoba mi się trochę ich nachalność, to znaczy ich tego, że czasami ktoś od czapy zupełnie mnie zaprasza do kontaktów, a ja nieobacznie się zgodzę na to i zostaję zaatakowany jakąś kolejną, a to, bo ja mam do sprzedania tutaj to czy tamto, a mnie to generalnie guzik obchodzi. No dobra.
Ale ja myślę, że to w ogóle temat LinkedIna to jest też fajny temat na odrębny odcinek, bo tam też jest dużo, dużo ciekawe. Zresztą o Facebooku ze mną nie pogadasz z oczywistych względów, natomiast o LinkedInie jak najbardziej.
Pogadamy o LinkedInie kiedy indziej. Dobra, no i Twitter. Twitter, który jest w Polsce niedoceniony, jest w pewnych środowiskach. Znaczy, mówi się, że Gimbaza w tej chwili używa Twittera. Natomiast ja osobiście Twittera używam właśnie do przekazywania krótkich informacji. I to jest chyba najbardziej aktualny, najszybszy sposób przekazywania i publikowania informacji. Uważam, że on jest bardzo fajny. Na razie ja to robię czysto hobbystycznie, idealistycznie. Nie wiem, jeszcze nie za dużo osób to czyta, ale uważam, że pewne rzeczy po prostu trzeba robić. A jak, to zaraz też o tym powiem.
I znowu, reasumując wątek social media, tak? Znaczy myślę, że tutaj też daleko nie odbiegniemy od wcześniej już podanego przykładu, jak każdy gwóźdź również te wymagają odpowiednich młotków, duży gwóźdź, duży młotek, mały gwóźdź, mały młotek, również ściana, w którą wbijamy, również cel, który chcemy osiągnąć i ryzyko uderzenia się w palce. W związku z czym social media traktujmy z szacunkiem i traktujmy również tą wielość i specyfikę poszczególnych social media. Nie ma jednych social media. Każde social medium jest specyficzne, trafia do różnych ludzi w różnej formie, więc zwracajmy na to uwagę.
Tak, ale trzeba je używać. Dobra, jedźmy dalej, bo czas nam ucieka. Bardzo ważny element takiego marketingu to są prezentacje. Prezentacje na konferencjach i tym podobne rzeczy. No i tutaj znowu mamy dwie rzeczy. To jest i treść, content, czyli o czym tak naprawdę chcemy mówić. Czyli nie o mnie jako o firmie mówimy, tylko mówimy o pewnym zjawisku, o pewnej rzeczywistości, o tym, na czym się znamy, ale z drugiej strony ta treść musi mieć jakiś cel. Czyli jeżeli ja opowiadam na konferencji, powiedzmy, HR-owej o czymś, to ja celem tej prezentacji z marketingowego punktu widzenia jest to, żeby po tej konferencji ktoś do mnie podszedł, albo żebym ja miał z kimś temat do rozmowy i mógł potencjalny deal zrobić. Taka jest zasada. Albo robię taki performance, że wszyscy będą tylko mówić o mnie, a o mnie to nie tylko z imienia i nazwiska, ale też o marce, którą reprezentuję. I znam takie osoby, które być może nawet prezentacje są o niczym, ale mają taki show zrobiony, że ja wiem, że to była pani Gosia z takiej firmy.
Tak, chociaż to też jest szerszy temat, podobnie ciekawy jak LinkedIn,
czyli tak jest.
Prezentacje jako sposób podejścia, narzędzia, które się wykorzystuje, a tak naprawdę nie tyle za narzędzia, co właśnie to, co się chce przekazać, czy umie się to przekazać, czy nie.
Dobra, następny taki już ostatnim elementem, takim dużym blokiem to są wydarzenia. I tutaj są od dwóch stron. Z jednej strony to jest konferencje w kontekście bardziej networkingu, czyli na konferencjach najzwyczajniej w świecie trzeba być. Powiedzmy sobie szczerze, na konferencję call center coraz rzadziej się jedzie po wiedzę, tam się jedzie po kontakty. Tam się jedzie po to, żeby poznać nowych ludzi. No może czasami jakieś koncepty, ale kluczem jest tak naprawdę zebranie wizytówek, nawiązanie relacji. O tym już rozmawialiśmy, więc nie będziemy... Ale pamiętać trzeba, że to jest marketing. To jest coś celowego. A druga sprawa to są targi. Targi już mówię w kontekście bardziej wystawienniczym. Wiele firm wystawia się na targach na zasadzie stoiska. Mam stoisko i tyle. Nie ma tam żadnej historii. Na targach potrzebna jest historia. To jest pewien proces.
Szczególnie na targach usług. Tak. Rozumiem, że targi usług mają to do siebie, że nie można pokazać namacalnie, jak ta usługa wygląda.
Tak, to musi być historia. Ja pamiętam kiedyś dawno temu na targach w Berlinie firma Holicon chciała pokazać, jak wygląda proces tego, co robi. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że na targach wypełniałeś takie kartki, ty dostawałeś taką kartkę, dzwoniłeś na infolinię, ta infolinia działała w wielu językach, tam zamawiałaś krasnala, jeżeli dobrze pamiętam, krasnale były w trzech rozmiarach i ten krasnal miał do ciebie dotrzeć. Strategia była dosyć ryzykowna, bo co prawda faktycznie ten proces pierwszy zakończył się powodzeniem, czyli faktycznie dodzwoniłem się, zamówiłem krasnala, natomiast krasnal przyjechał z dużym opóźnieniem.
Czyli jak w życiu.
I przyjechał całkowicie rozbity. Co więcej, jak próbowałem złożyć reklamację, czyli ciąg dalszy procesu, ten proces już okazało się, że po tamtej stronie się zakończył. Więc dobrze trzeba przemyśleć, jak to... Inaczej, idea piękna. W ogóle genialna sprawa. Natomiast jakby zabrakło takiego wykonania czy przemyślenia takiego ryzyk związanych z tym projektem. Także pamiętajmy, że targi są bardzo fajnym, bardzo ciężkim, trudnym elementem, ale to jak zwykle musi nieść ze sobą jakąś treść, musi opowiadać jakąś historię i musi być jakimś procesem.
Dobrze, i teraz podsumowujemy i mówimy sobie tak. Tu były różne przykłady, było trochę teoretyzowania. Zasady. Jakie zasady powinny rządzić tymi najlepszymi praktykami?
Nie będę unikalny. Spójrzmy na te przykłady, na te firmy, które pokazałem jako według mnie wzorce. Pierwsza sprawa to jest systematyczność i konsekwencja. To są bezwzględnie najważniejsze rzeczy. Nawet zobacz na to, co się dzieje w przypadku forum. Nasz podcast, który funkcjonuje, jest to 10 odcinek, tak? 9 odcinek. Słuchalność jest większa, mniejsza, nieważne, ale wryło się już u wielu osób, że taki podcast jest. Teraz my musimy zbudować na nowo, co prawda, nazwę klientomania, ale to już jest. Tips and tricks. 50 odcinków, ani jednego opóźnienia. Wtorek, czwartek dla niektórych to jest jak nastawianie zegarka. Weźmy Telmona. Raz w miesiącu minimum oni są obecni. Przy bezwładności innych firm oni po prostu mogą naprawdę pisać cokolwiek, będą i tak zauważeni. Także systematyczność i konsekwencja są najważniejszym tak naprawdę driverem obecności, widoczności firmy na rynku. Druga sprawa to jest oryginalność i unikalność treści. Był taki czas, zresztą nadal myślę, że jest, że większość artykułów zaczynało się od zdania. Według Frost and Sullivan coś tam, coś tam, coś tam. Dosłownie, taka fraza. W 99% tych firm badania Frost and Sullivan na oczy nie widziała, bo nie zapłaciła za to $1,500, tylko w jakiejś tam informacji prasowej gdzieś się pojawiła ta informacja. Dla mnie jest to przede wszystkim taka trochę fałszywość, tak? Dalej, to co jest ważne, to jest strategia. Najlepiej długodystansowa strategia, czyli nie robimy czegoś na miesiąc albo na tydzień, albo nie gasimy pożaru na zasadzie, o, to opublikujemy artykuł albo zrobimy nową stronę, tylko my musimy mieć jakąś wartość, którą chcemy przekazać innym, właśnie naszymi działaniami, pokazać, jacy jesteśmy. I tu bardzo duży szacunek znowu dla firm, dla Intergalaktyki na przykład, czy dla Competence Call Center. Ja się z wieloma aspektami w zakresie komunikacji totalnie z nimi nie zgadzam. Nie potrafię zrozumieć pewnej konserwatywnego podejścia do tej komunikacji, ale szanuję ich za konsekwencje. I ostatnia sprawa, o czym już mówiłem, to jest prawdziwość. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, nie opowiadajmy o rzeczach, na których się tak naprawdę nie znamy i nie piszmy o czymś, o czym wypada pisać, tylko dlatego, że jeżeli się na tym po prostu nie znamy. Więc to są cztery takie zasady, które gdzieś tam sformułowałem sobie, które myślę, że determinują, stoją u podstaw tego, co dalej zrobić. No i oczywiście tu taka techniczna jakby porada, no musi być człowiek, tak? Musi być człowiek, musi być ktoś, kto jest odpowiedzialny za ten proces, za to działanie.
Ja tu bym nawiązał trochę do tego, co powiedzieliśmy sobie na początku, że ponieważ branża call center nie jest inna od innych branż, albo inaczej jest na tyle inna, na ile trzeba, a na tyle powtarzalna, na ile się nie da uniknąć. Tutaj również te zasady marketingu, myślę, że nie odkrywamy czy nie burzymy. Tak naprawdę zasady dobrego marketingu obowiązują wszędzie i są takie same. Ja bym tylko może z tą prawdziwością, to mi się bardziej podoba, ale to może jest moje osobiste bardziej podejście, kwestia spójność. Tak? Znaczy, może inaczej, nazwałbym to spójność, bo rzeczywiście to jest tak, że nawet to, co powiedziałeś przed chwilą, znaczy nawet nie wierząc albo nie podzielając pewnych wartości, czy nie podzielając pewnego podejścia, widzisz, że ono pasuje do tego, kto je nadaje. Tak? I w tym sensie jest to spójny obraz, czyli jeśli firma kreuje siebie, czy marka kreuje siebie na markę, która przestrzega takich wartości, ma taki punkt widzenia podejścia, to po prostu realizuje strategię zgodną z tą wizją, nawet jeśli to jest nie do końca zgodne z wizją odbiorcy, bo to nie o to chodzi. Tak? Każdy ma prawo do swojego punktu widzenia i są firmy, które adresują swoje usługi czy produkty dla pewnego segmentu. Niekoniecznie dla nas, ale doceniamy, że ta firma jest spójna i prawdziwa. Tak? Dobrze.
Masz rację.
Przeszliśmy do bardzo płynnie do końcowego elementu naszego podcastu, więc do pewnej rozmowy o wartościach. Powiedzieliśmy sobie na początku, że kręgosłup w biznesie jest potrzebny. Ten kręgosłup zresztą dla nas też cały czas chyba go pokazujemy, może inaczej. Tu znowu nie chodzi o to, żeby się przekonywać, że pewne wartości są lepsze niż inne, bo każdy ma prawo do swoich wartości. No to rzeczywiście warto te wartości mieć. Nawet ta dyskusja, którą przed chwilą przeprowadzili na ten spójności, to też jest dyskusja o wartościach. Tak?
Ja mam tak jak Stefan. Czyli jestem wierny takim tradycyjnym wartościom typu właśnie uczciwość, przejrzystość, takie partnerstwo i tak dalej, ale wiesz, przyznam ci się, że często po dupie dostaję za to właśnie, że staram się być fair. Natomiast cwaniakowanie okazuje się, że bierze górę.
Słuchaj. bycie cwaniakiem też jest pewnego rodzaju wartością. Ja tak cały czas mówię, trochę spojrzę na wartości z takiej perspektywy opisowej, nieocennej. Tak? Zresztą to jest trochę tak jak z etyką. Etyka wbrew pozorom nie jest nauką o tym, co jest dobrze, a co jest źle, tylko jak, jeśli uznamy, że coś jest dobre lub coś jest złe, jak z tego wywodzić dalsze zachowanie. To jest trochę taka logika oparta na wartościach. Tak? I tutaj bym powiedział podobnie. Ja nie chciałbym, znaczy też nie czuję się upoważniony do dyskusji o tym, czy lepiej jest być cwaniakiem, czy lepiej jest nie być cwaniakiem. Ja po prostu wiem, jaki ja jestem, tak? Mam te swoje wartości i nie zamierzam ich jakoś silnie bronić czy silnie przekonywać, że są lepsze czy gorsze. Natomiast rzeczywiście warto te wartości, wokół tych wartości coś budować, bo wtedy te zasady nawet, o których mówisz, to jest trochę tak jak z mówieniem prawdy. Mówienie prawdy jest o tyle łatwe, że człowiek nie musi się zastanawiać, czy to jest spójne z tym, co powiedział wcześniej. Bo jeśli zawsze mówi prawdę, to zawsze wie, co powiedzieć, tak? Podobnie jak stara zasada, że jeśli nie wiesz, jak się zachowywać, zachowuj się przyzwoicie, bo przyzwoitość jest pewnego rodzaju normą i w związku z tym łatwo jest utrzymać ten kierunek, no bo zawsze się zachowuję przyzwoicie, czyli zawsze tak naprawdę wiem, co mam zrobić, co powiedzieć. Tak?
Piotr, przyznaj się, rozmawiaj ze Stefanem, po prostu, no wiesz.
Jak żeśmy stwierdzili, trochę Stefan jest kwintesencją nas samych, tak. Więc nie będziemy ukrywać, że nie będziemy do niego nawiązywać, czy nie będzie nawiązywać do nas. Natomiast rzeczywiście te wartości, tak jak tu mówimy, ale mówię, wartości w warstwie opisowej. Nie chcemy mówić, że w call center szczególnie trzeba mieć taką czy inną wartość i że wartość A jest lepsza od wartości B. To nie o to chodzi. Myślę, że rynek jest na tyle szeroki, klienci są na tyle różni, że sami klienci są różni. Ja ostatnio na przykład się spotkałem z firmą, która bardzo mnie to zaciekawiło, jednocześnie też szokowało. Ona powiedziała, jak zaczęła w mojej prezentacji tam nazwę firmy X, w niezbyt korzystnym świetle, to oni powiedzieli tak, my nie chcielibyśmy na naszej konferencji, żeby o firmie X, którą obsługujemy, żeby się wypowiadać w sposób negatywny, tak? I to bardzo fajne stwierdzenie, bo to jest trochę tak, jak moich przyjaciołach nie dam powiedzieć źle. W związku z tym jest miejsce na rynku dla tych, którzy szanują firmę X, jest dla tych, którzy szanują firmę Y i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też warto jakby czasami się opowiedzieć po pewnej stronie i warto jest to przechowywać. Tak?
Wiesz co, Piotrze, ja myślę, że tu o wartościach myślę, że trzeba mówić inaczej. To znaczy jestem przekonany, przynajmniej ja tak myślę. Są pewne wartości, które są dla mnie, które nie podlegają negocjacji. I tu mówię o tej prawdziwości w tym zakresie. Natomiast to, że ktoś może akceptować pewne rzeczy lub nie, to jest jakby dla mnie inna zupełnie sprawa. Natomiast takie wartości jak że warto być fair, tak? To jest dla mnie rzecz, która jest poza najzwyczajniej w świecie negocjacją. Ja nie chcę po prostu współpracować nawet z firmami, czy z markami, czy z ludźmi, którzy no po prostu próbują mnie tylko i wyłącznie wykorzystać, a takich sytuacji jest naprawdę bardzo dużo, tak?
Ja powiem tak, to znaczy my trochę żeśmy teoretycznie odeszli od wątku głównego, czyli klientomania, ale ja dlatego pozwolę sobie wrócić teraz trochę do perspektywy klienta, bo dla mnie to jest trochę tak, że najfajniejszym i najbardziej prawdziwym uzasadnieniem do zachowań w biznesie jest to, czy utrzymujemy swoich klientów, czy nie. Bo w dłuższej perspektywie to jest trochę tak, że biznes bez klienta nie ma sensu i oczywiście można coś na krótko ugrać i można coś na krótko osiągnąć. I również na krótko można sobie przyciągnąć klientów, można nawet ich zastraszyć jakąś tam lojalnością, wiązaniem i tak dalej, ale na dłuższą metę to nie działa, bo klient jak będzie miał okazję od nas odejść, to odejdzie. A jeśli klienci od nas odejdą, to tak naprawdę nie będzie co sprzedawać, bo racja bytu dla naszego biznesu będzie żadna. Ja sobie tak to tu trochę tłumaczę, że oczywiście warto jest być uczciwym, warto jest być fair, a nie dlatego, że to wynika z jakiejś takiej, albo inaczej, to broń Boże nie znaczy, że nie należy mieć sumienia. Sumienie można mieć, jeden ma takie, drugi ma takie.
No, trzeba mieć.
Natomiast ja też wierzę, że te wartości się tak naprawdę, czy pewne wartości w biznesie się sprawdzają lepiej, bo przekładają się w już dłuższej perspektywie na osiągnięcie pewnego rodzaju korzyści związanych z tym, że klienci korzystają z naszych usług, że klienci się z nami wiążą, że klienci są w stanie nam wybaczyć pewne nieciągłości, niedostatki i tak dalej, i tak dalej. I dlatego warto w to inwestować i dlatego uważam, że wbrew pozorom na krótką metę oczywiście ktoś może wygrać, bo podszedł do moich klientów, zaoferował im coś nieuczciwego, o czym ja wiem, że jest nieuczciwe, a klienci jeszcze nie wiedzą, ale to prędzej czy później i tak to się to, to, to się okaże.
Zgadza się. Ja pozostaję wierny swoim przekonaniom i swoim wartościom. I otwarcie mówię też, że jeżeli komuś te wartości odpowiadają, to zapraszam do współpracy, bo tylko tak chcę pracować. Tak? Ileś razy się ugiąłem, wiem, że nie chcę tego więcej robić. To znaczy, myślałem, że będzie dobrze. Nie, albo ktoś gra w ten sam sposób, natomiast jeżeli ktoś próbuje zrobić, chce współpracować, ale ma zupełnie odmienny światopogląd, to ja tak nie chcę pracować. Może mam ten komfort, że mogę takiego wyboru dokonać.
I myślę, że tym disclaimerem możemy zakończyć taki wysokopoziomowy wątek, z którym się nie wstydzimy się go, natomiast nie chcielibyśmy zanudzać w ramach naszego podcastu przekonywaniem, że nasze wartości są fajne i nasze wartości są najfajniejsze. Mamy wartości, nie wstydzimy się ich, uważamy, że wartości warto mieć.
Wartości są pewnym wyznacznikiem tego, w jaki sposób działamy. I każda firma, każda marka powinna te wartości opowiadać swoim marketingiem. Jeżeli one są właśnie prawdziwe, jeżeli my mamy pokorę w stosunku do właśnie innych, między innymi nawet do informacji z rynku, do feedbacku, to jesteśmy na najlepszej drodze. My w Forum Call Center przyjęliśmy też sobie pewne zasady, których się trzymamy i które stanowią pewną bazę. I tak jak wcześniej powiedziałem, nie było łatwo. Były czasy, kiedy wydawało mi się, i to jeszcze, że ja przegrywam, że jako forum przegrywam z działaniami, no, dla mnie nie bardzo uczciwymi. Niektóre były wprost nieuczciwe. Natomiast zacisnąłem zęby troszkę i przyjąłem, nie, ja chcę po prostu robić swoje w taki, a nie inny sposób, chcę być w zgodzie z sobą i móc codziennie spojrzeć w lustro i widzieć tam faceta z brodą. I dlatego na przykład każdy tekst, który jest na forum callcenter.pl, jest podpisany i posiada źródło. Czyli jeżeli mamy na dole informacje o prawach autorskich, to te prawa autorskie są jasno zidentyfikowane. Bardzo dużo pracy poświęcamy na przygotowanie samego tekstu, czyli dostajemy, dajmy na to tekst, bo takich jest, tych tekstów dostajemy dosyć sporo, ale to są teksty bardzo często surowe. Tak? Jest to tekst w Wordzie, w najlepszym wypadku, nie, czasami w treści maila nawet wklejony. Trzeba to odpowiednio do CMS-a zaimplementować, dobrać odpowiednią grafikę, odpowiednio pogrubić, polinkować, inne dziwne rzeczy, otagować i tak dalej. To jest kupa pracy tak naprawdę, żeby jeden artykuł dobrze pokazać. Dlaczego? Bo dla mnie oznacza to szacunek dla firmy, dla kogoś, kto napisał ten artykuł i do firmy, która się do mnie zgłosiła, żeby to zrobić. To jest po prostu szacunek i szacunek do czytelnika, że nie dostaje byle chłamu, tylko dostaje dobrze skomponowaną treść, którą się dobrze czyta. Kolejna historia to jest oczywiście promocja treści. To też się nie robi samo, tylko to jest określona praca. Tak jak już wcześniej powiedziałem, 70% treści to są nasze treści autorskie, niepowtarzane, które jesteśmy w stanie też przygotowywać, czy przygotowujemy je w porozumieniu z różnego rodzaju partnerami. Nie publikujemy wszystkiego, co nam podeślą. Nawet czasami, jeżeli chcą zapłacić, ale tekst jest, no, delikatnie mówiąc, słaby albo jest tego za dużo, to najzwyczajniej w świecie odpuszczamy. Niektórzy wiedzą i się przyzwyczaili, że trzeba czekać w kolejce, bo jest na przykład jakiś, to nie jest sztuka opublikować wszystko jednego dnia, co się ma, tylko mamy jakiś kalendarz w taki sposób, żeby to dało się normalnie czytać, żeby ludzie też wracali do nas. Dalej, to co jest bardzo ważne i to co się wielu osobom nie podoba, nie udostępniamy list mailingowych i nie wysyłamy mailingów komercyjnych. I znowu jest to dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest to wyraz szacunku do subskrybentów. Ktoś się zapisał na naszą listę, na taką, a nie inną listę i staram się, być może kiedyś spróbuję uzyskać taką zgodę, natomiast co do zasady, jeżeli do mnie na przykład organizator jakiejś konferencji mówi, że on by chciał mailing wysłać, nie ma takiej opcji. Możemy w mailingu standardowym informację o wydarzeniu dać, natomiast nie ma takiej opcji, żeby spamować. Ja dbam o swoją listę i dbam o komfort czytelników. I podobna historia z patronatami. Wiesz, rozmawialiśmy o patronatach, tak? Ja nie uprawiam prostytucji w zakresie patronatów. Jeżeli ktoś jest gotowy na współpracę na zasadach, które proponujemy, czyli na pewnej uczciwej partnerskim podejściu, zapraszam. Jeżeli to jest merytorycznie mocne, jest to godne polecenia, chętnie do tego się podłączę. Jeżeli komuś tylko i wyłącznie zależy na tym, żeby wypromować się, no to ja nie widzę tutaj żadnej reguły, pola do współpracy. Ja jestem jak zwykle otwarty, natomiast bardzo często, kiedy się pojawiają z mojej strony jakieś oczekiwania, to ludzie nawet nie potrafią zapisać, wie pan co, nie, jakby nie mamy takich możliwości albo jakiś inny bełkot, tak? Po prostu kontakt się urywa i tyle. I to tyle, jeśli chodzi o wartości.
Tak, było tego trochę dużo, ale tak jak mówiliśmy, to nam leży na sercu. Gdzieś oczywiście w tle można powiedzieć, że naszą wspólną wartością jest klient i szacunek dla klienta, bo sami chcemy być traktowani z szacunkiem i tak naprawdę też gdzieś między wierszami, a może już teraz coraz mniej między wierszami, promujemy tego typu podejście u firm, szczególnie u firm z branży obsługi, bo nazwa zobowiązuje.
I tu postawmy kropkę w dzisiejszej rozmowie na temat promocji, marketingu, usług, customer services. Dziękujemy za to, że nas słuchacie i za to, że jesteście. Mamy nadzieję, że poruszane przez nas tematy są dla Was inspirujące, interesujące. Dajcie znać, jak podobają Wam się zmiany, jak Wam się podoba nowa nazwa – Klientomania. Jeżeli macie pytania do Stefana, piszcie śmiało w komentarzach. Facet ma wiedzę i bardzo chętnie się nią podzieli. I na koniec jeszcze jedna prośba. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw swoją ocenę i komentarz w serwisie iTunes. Pozwoli to na lepsze pozycjonowanie podcastu, dowie się o nim więcej osób, a nam sprawi to dużą frajdę, jeżeli zostawicie nam więcej informacji.
Od początku już to mówiliśmy, że jedną z wartości, którą też promujemy, jest otwartość na wymianę doświadczeń. My swoje poglądy czy oceny ujawniamy publicznie, też cieszymy się, kiedy zwrotnie dostajemy od Was jakiś feedback, bo ten feedback, tak jak Maciek mówił, nie tylko jest dla nas wartością, ale też pozwala nam lepiej pozycjonować siebie i treści, które tu przedstawiamy.
Za tydzień dokończymy temat z ostatniego odcinka, czyli jak zbudować obsługę na miarę oczekiwań klienta. Omówimy pozostałych 6 elementów naszej piramidy. A kolejny odcinek wypadnie nam już przerwie międzyświątecznej i to będzie dobry czas na podsumowanie roku i troszkę na wróżenie w przyszłość. I to tyle na dzisiaj. Tymczasem żegnamy się z Wami, życząc nieodmiennie współdziałania. Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Cześć.